Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na dzisiejszą audycję Serce jak obłok. Łukasz Zalewski, program realizuje w studiu Joanna Kuczborska
i Agnieszka Osmulska-Ilczuk.
Również Agnieszka Bolewska-Iwaniuk i gość przez nią zaproszony, gość, który już pojawiał się w audycji Serce jak obłok. Myślę, że to będzie taki wieczór z opowieścią o tym, jak szuka się swojego miejsca w życiu, jak warto czasami zaryzykować, chociaż wcale nie jest łatwo przy podjęciu takiego ryzyka. No i o tym też, że czytelnik to osoba szalenie ważna w życiu pisarza. Agnieszka Korzeniewska po raz kolejny pojawi się w audycji Serce jak obłok.
I tak się jakoś wydarzyło, proszę Państwa, że po raz pierwszy z panią Agnieszką spotkaliśmy się wiele lat temu, już nawet nie potrafię sobie przypomnieć, ile to lat, z racji jej pierwszej książki, właśnie jesiennej, Zabiorę cię jesienią do Brukseli. Ona też pojawi się w dzisiejszej rozmowie i być może ktoś z sentymentem do niej powróci, a może ktoś do niej zajrzy po raz pierwszy. Natomiast jakby główną bohaterką czy powodem dzisiejszego spotkania będzie prawdziwa powieść, nowa książka pani Agnieszki Korzeniewskiej, która pochodzi z Siemiaty, czy obecnie mieszka w Brukseli, a o nowej książce, o marzeniach, o powieści, o wakacjach i dniu codziennym z panią Agnieszką Korzeniewską rozmawiać będzie Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.
Światem zaczęła rządzić jesień, topiło w żółci czerwy. A ja tak pragnę, czemu nie wiem, uciec z pociągiem od jesieni. Uciec z pociągiem od przyjaciół, wrogów, rachunków, telefonu. Nie trzeba długo się namyślać, wystarczy tylko wybiec z domu i wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku kamyk zielony. Patrzeć jak wszystko zostaje w tyle. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie taką podróż chcę wyruszyć, gdy podły nastrój i pogoda. Zostawić ciebie, łóżko, szafę, niczego mi nie będzie szkoda. Zegary staną niepotrzebne, ogubię wszystkie kalendarze. Taką podróż chcę wyruszyć, nie wiem, czy tylko się odważę. Wsiąść do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet, ściskając w ręku. Nie dbać o bagaż, nie
Spotkanie pod gwiazdą.
W swoim podróżowaniu po Polsce i Europie dzisiaj w Katolickim Radiu Podlasie pani Agnieszka Korzeniewska, tak trochę na krótko, bo jak zawsze w biegu, ja nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś rozmawiały i pani już nie musiała gdzieś wyjeżdżać albo gdzieś nie była spóźniona. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, witam panią i słuchacze radia.
Pani Agnieszka, pisarka, blogerka, znana słuchaczom właśnie Radia Podlasie. Osoba, która któregoś pięknego dnia rzuciła intratną pracę w korporacji i oddała się w całości realizacji swoich pasji. I tak do dzisiaj.
No tak to rzeczywiście wygląda, że przychodzi jakiś moment i na pewno wielu z Państwa tego doświadczyło, że dajemy dojść do głosu naszym marzeniom, ale do tego trzeba dojrzeć. No i tak było ze mną, a więc powielam tą drogę, to nie było jakieś nowatorskie. Na pewno towarzyszyło mi mnóstwo wątpliwości. Teraz już po, to chyba prawie 2 lata, jak nie pracuję w korporacji, powiem, że ta początkowa droga naprawdę nie była usłana różami, i musiałam wszystko naprawdę porządnie wypracować, ale powiem też, że było warto i na pewno nie zmieniłabym tej decyzji, gdybym musiała drugi raz wybierać.
Bardzo często mamy, tak jak pani powiedziała, takie plany, które sobie odkładamy, zwykle na emeryturę, ale nie ma można. Co odkładać.
Nie można. Nie można, bo przecież wiemy, że oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że tej emerytury dożyjemy i będziemy w dobrej formie, w dobrym zdrowiu. Natomiast nie wolno odkładać marzeń, bo to może nam bezpowrotnie uciec i okaże się, że będziemy później sfrustrowanymi ludźmi, którzy nigdy jakby nie skonfrontowali swoich marzeń z rzeczywistością i ciągle przed nimi jest ten znak zapytania, co by było gdyby.
Czy o pani można powiedzieć, że pani jest taką marzycielką?
Jestem marzycielką, realistką, więc wszystkie moje jakby dążenia naprawdę są oparte na marzeniach, na moich śmiałych, skrytych marzeniach też, bo jak pisałam w jednej z książek, niekoniecznie trzeba się dzielić marzeniami ze wszystkimi, bo nie wszyscy ludzie, może to zabrzmi jakoś zarozumiale, ale naprawdę nie wszyscy ludzie zasługują na to, żebyśmy się dzielili z nimi naszymi marzeniami, więc trzeba wybrać takie osoby, intuicyjnie i wiemy, że oni pomogą nam w tych marzeniach, w realizacji tych marzeń. Natomiast nieumiejętny wybór takiego powiernika może podciąć nam skrzydła skutecznie. I ja znam takich ludzi, którzy nigdy nic nie zrobili, dlatego że zostali wyśmiani na przykład przez najbliższe osoby. Kiedy podzielili się swoimi marzeniami, ktoś powiedział, że absolutnie się do tego nie nadajesz, że w ogóle jakieś mrzonki i tak dalej. Więc czasami warto w ogóle się z nikim nie dzielić i samemu zmierzać do realizacji tych marzeń.
A kto panią najbardziej wspiera w realizacji pani marzeń?
Powiem, że mam to szczęście, że wokół siebie mam ludzi, którzy może nie są tak wielkimi marzycielami jak ja, natomiast bardzo realnie oceniają sytuację i bardzo mnie wspierają. Więc to są moi najbliżsi, mój mąż, który też jest moim największym krytykiem i wiem, że nie będzie mi oszczędzał tej krytyki, kiedy mi się należy, nawet w moim pisaniu, w moich dążeniach i jakby realnie patrzy na życie, realnie patrzy na to, na co ja patrzę przez różowe okulary. I taka konfrontacja tego realizmu z moimi marzeniami niepodbudowanymi realizmem jest bardzo dobra. Bardzo wspiera też mnie moja teściowa, która generalnie zawsze mówiła mi, pisz dziecko, pisz, nie patrz na nic, nie zważaj na ludzi, tylko realizuj się w swoich marzeniach, w swoich dążeniach.
Inna wizja teściowej niż jesteśmy przyzwyczajeni.
Tak, rzeczywiście, no ale naprawdę nie ukrywam tego, że też dzięki teściowej jednak skończyłam studia po różnych perypetiach. Też z tym pisaniem bardzo, bardzo mnie wspiera i niekoniecznie to jest akurat rodzaj literatury, który ona czyta, natomiast widziała zawsze we mnie jakiś potencjał i też bez nadmiernego chwalenia, bez takiego gloryfikowania, bez przyprawiania mi jakiejś takiej korony, potrafiła w sposób taki bardzo rzeczowy zagrzać mnie do walki.
Tak, nie tylko, że może pani realizować swoje marzenia, ale jeszcze szczęście pani dopisuje i tych dobrych ludzi daje wokół.
Poruszyć możesz głaz, co wieki całe spał. Podtoczy się jak kłębek, by drogę wskazać ci. Choć potknie się nieraz,
lecz znów spróbujesz iść, pytając ciągle nieba, czy ktoś jeszcze sprzyja ci. Za bólu i śni
swój dobry sen, ranek jest nadzieją.
Znów wierzysz w coś,
nie rozmieniaj tego na grosz.
Mocą swoich marzeń rozjaśnij cały świat.
Zaczęliśmy od tego, że porzuciła Pani tą pracę w korporacji, czyli taką poukładaną od 7 do 15, czy od 8 do 16, w każdym razie wszystko wiadomo, od poniedziałku do piątku. A jak dzisiaj wygląda Pani życie?
Żeby było jasne, ja bardzo lubiłam swoją pracę. Generalnie jestem człowiekiem, który widzi mnóstwo potencjału w każdej sytuacji, w jakiej się znajduje. I ja pamiętam te lata, właściwie przez wszystkie lata ja z taką radością chodziłam do pracy i też cieszyłam się, że ją mam, że jest taka, że w jakiś sposób mnie nie ogranicza i tak dalej. Ale jak już wspomniałyśmy, przychodzi taki moment, kiedy po prostu już tutaj spełniliśmy wszystko, co mieliśmy do zrobienia, zrobiliśmy to i czas zamknąć za sobą te drzwi. I teraz, kiedy patrzę na to z perspektywy czasu, oczywiście zachowuję te dobre wspomnienia mojej pracy, natomiast nie wyobrażam sobie i pewnie takie są też reakcje i myśli wielu ludzi, którzy opuścili korporację, po prostu nie wyobrażam sobie ponownego pójścia właśnie w taki tryb pracy, pracowania od tej do tej. No w tej chwili mój dzień wygląda uroczo. Ja każdego dnia dziękuję Bogu za to, że mogę tak właśnie zaczynać dzień. To nie znaczy, że ja nic nie robię, bo ja bardzo ciężko pracuję od rana, najczęściej zawsze mój zegarek jest nastawiony na 6 rano. To, czy ja o tej 6 wstanę, czy nie, to jest inna sprawa, natomiast to mnie bardzo dyscyplinuje i ja od 6 zrobię sobie kawę, umyję i staram się wtedy pracować. Wtedy, kiedy dom jeszcze jest cichy, ludzie śpią, zwierzęta też śpią i to jest najbardziej taki twórczy moment mego dnia. No a później mnóstwo innych zajęć normalnych, typowych, rodzinnych, zawodowych, ogarnięcie tych wszystkich spraw. Także dzień jest długi i kończy się koło północy, zaczyna się o 6 rano.
Ale oprócz tego pisania jest trochę też takiego bywanie na salonach, bo przecież kiedy ostatnio rozmawiałyśmy, to była pani w takim już ścisłym finale tej Kobiety Podlasia.
Tak, i to oczywiście są takie różne sympatyczne sytuacje i na pewno one w jakiś sposób świadczą o tym, że zostaliśmy dostrzeżeni czy docenieni. Natomiast powiedziałabym, jakby nie one są też takim dla mnie wielkim wyznacznikiem, nie wiem, sukcesu. Są bardzo miłe, tak, to prawda. Poza tym ja jestem osobą bardzo towarzyską, łatwo nawiązuję kontakty, ale dla mnie najcenniejszym takim jakby wyznacznikiem tego, co robię, jest reakcja moich czytelników, a więc jest reakcja ludzi, którzy piszą do mnie, którym moje książki pomagają w jakiś sposób w życiu, mimo że to nie są jakieś fachowe poradniki.
Książki, czyli to, o czym spotkałyśmy się, żeby o tym rozmawiać. I właśnie teraz pani wizyta w Polsce, to są narodziny kolejnego dzieła, które wyszło spod pani pióra?
Tak, tym razem sięgam po inny gatunek literacki. Po raz pierwszy zmierzyłam się z powieścią, z taką typową powieścią, ale oczywiście ja do niej dojrzewałam, bo zapiski do tej powieści zaczęłam już kilka lat temu, ale nie byłam po prostu na nią jeszcze gotowa, natomiast ona gdzieś tam w głowie była. I w tej chwili właśnie światło dzienne ujrzała powieść Witraż nakładem wydawnictwa Od deski do deski. I od 17 sierpnia trwa promocja tej powieści w Empiku. Więc ja przypatruję się tym pierwszym reakcjom, pierwszym opiniom i tego wszystkiego, co się wokół dzieje.
A czy na przykład wybrała się pani do księgarni, gdzie są pani książki, żeby w takim obcym miejscu, żeby zobaczyć, czy ludzie się zatrzymują koło tych książek?
Mówiąc szczerze, nie robiłam tego celowo, ale będąc na przykład w Białymstoku, gdzieś tam w galerii, będąc w tym pasażu, zobaczyłam już z daleka tą moją powieść, która była tam w gronie promocji wyeksponowana. Przyznam, że to jest ten moment, kiedy nabieramy też zaufania do siebie, bo jakbym pokonała kolejny etap mego rozwoju, kolejny etap mego życia i wiem, że teraz będę jeszcze bardziej jakby się spełniała, bo odbiór tej powieści póki co jest bardzo dobry i to jest jakby dla mnie też sygnałem. Właśnie, tak jak powiedziałam, reakcja ludzi to jest taki papierek lakmusowy. Daje mi to też jakby pewność, że idę w dobrym kierunku i że osiągam to, co chcę osiągnąć jako autor. A moim zamierzeniem, takim największym, było zawsze poruszanie emocji. Tak jest w poprzednich książkach i tak jest w tej książce. Jeśli piszą do mnie ludzie, bądź też dzwonią bardzo emocjonalnie pobudzeni po lekturze tej książki, i wręcz zawiedzeni, że już się skończyła w międzyczasie, to jest dla mnie jakby najwyższy wyraz uznania, bo ja wiem, że osiągnęłam to, co chciałam. Czyli opisując znowuż codzienne sytuacje, potrafiłam zabarwić je bardzo emocjonalnie.
Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono dawno nas, jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam. Zabierz dzisiaj mnie.
właśnie, bo zawsze dla Pani te spotkania z czytelnikami były taką trochę inspiracją, trochę takim właśnie tym papierkiem lakmusowym, jak to Pani nazywa, czyli tutaj się nic nie zmieniło, nadal czytelnik jest tym wyznacznikiem tego, czy dobrze, czy źle Pani to robi.
Oczywiście tak, dla mnie, powiem, nawet bardziej ufam czytelnikom niż jakimś tam oficjalnym opiniom i tak dalej, ponieważ wiem, że piszę dla ludzi. Piszę dla ludzi i jeśli ta moja powieść, tak jak, nie wiem, kij wsadzony w wodę uczyni jakiś ruch, sprawi, że pojawią się kręgi na tej spokojnej tafli, no to myślę, że warto. I to, że ludzie chcą ciągu dalszego, oni już dopytują się o dalsze losy moich bohaterek, oni sugerują mi też jakby ciąg dalszy, wypowiadają swoje życzenia, a więc to wszystko świadczy o tym, że oni w jakiś sposób emocjonalnie się związali z tymi bohaterami. Nawet niektóre reakcje są takie, się śmiałam, ponieważ na przykład jedna z postaci nie budzi sympatii. Na przykład reakcje na tą postać niektórych moich czytelników były wręcz takie drastyczne. Oni od razu zaczynali do niej pałać taką niechęcią. Ale dla mnie to świadczy o tym, że postać została skonstruowana dokładnie tak, jak powinna, że ona jest wiarygodna, że ludzie w nią uwierzyli. Ludzie w nią uwierzyli do tego stopnia, że myślą o niej również po zakończeniu lektury i snują historię, co będzie dalej, jak się potoczą jej losy. Zwłaszcza, że powieść kończy się wieloma znakami zapytania.
Nie zdradzając fabuły, ale może troszeczkę przybliżmy jednak, co tam w tej książce się znalazło, o czym ona jest?
Po pierwsze jest to powieść emigracyjna, więc tłem jest leciusieńko zarysowana sytuacja geopolityczna w Belgii, głównie w Belgii, ale też zahaczamy o Polskę. I bohaterkami są trzy kobiety. I właśnie tym trzem kobietom się przypatrujemy przez pewien krótki czas. To jest tak, jakbym, nie wiem, sadziła kij w mrowisko, znowuż takiego banalnego życia, banalnego, spokojnego życia. To może być życie każdej z nas. Tam oczywiście pojawiają się też męscy bohaterowie i też bardzo wyraziści. Też mają już swoich zwolenników bądź też przeciwników. To są takie krótkie kadry, fragment życia trzech kobiet. Wydawałoby się banalne, bo tam się nie dzieje nic nadzwyczajnego, ale znowu dodanie mnóstwo emocji sprawia, że każdy z tych losów jest postrzegany wielowarstwowo. Krótko mówiąc, jak to napisała jedna z recenzentek, trzy kobiety, które są na różnych etapach swojego życia, jedna szuka miłości i szuka spełnienia, druga myśli, że to wszystko już odnalazła i dane jest jej to na wieki i że się nic nie zmieni. Obie są w błędzie, natomiast trzecia nie szuka nic, a wszystko to odnajduje. I chyba tak pokrótce, nie zdradzając fabuły, mogłabym określić, opowiedzieć, co tam jest.
Jak na porządną powieść przystało, wątku miłosnego nie zabraknie.
Oczywiście jest tam wątek miłosny, wywołuje też bardzo dużo emocji. Moi bohaterowie nie są czarno-biali, także tak jak w życiu, robimy błędy, popełniamy błędy, ale też tym różnym wyborom towarzyszy nam mnóstwo myśli, mnóstwo cierpień, powiedziałabym, wewnętrznych też. I właśnie chyba ta sama walka wewnętrzna jest najciekawsza w tym wszystkim.
A ile jest tam pani w tej powieści? Czy są tam jakieś pani przygody, doświadczenia, przeżycia? Ile pani siebie tam oddaje czytelnikowi?
Właśnie też się nad tym zastanawiałam, bo pisząc nie myślałam o tym, tylko po prostu tworzyłam te postacie tak, jak mi w duszy grało. Później się zastanawiałam, bo na pewno czytelnicy, a zwłaszcza bliscy, którzy mnie znają, też zastanawiają się i doszukują się moich, powiedzmy, losów, czy moich przeżyć, czy mego charakteru w tych postaciach, bo to są trzy kobiety. I powiedziałabym, że może w każdej z nich jest jakiś odłamek, jakiś fragmencik, jakiś okruszek z mego własnego życia, ale zupełnie jakby niezamierzenie i dopiero później też sobie zdałam z tego sprawę, bądź też jeszcze powiem inaczej, może są jakieś okruszki tego, jaką kobietą chciałabym być, okruszki cech, które cenię u innych kobiet, bądź też może okruchy moich własnych wad. Także są to postacie naprawdę barwne i czasami sami łapiemy się na tym, że lubimy i nie lubimy, że lubimy postać, a potępiamy postępowanie. Bo chyba właśnie o to, wydaje mi się, w życiu chodzi też, żeby właśnie nie potępiać postaci, która zawsze ma szansę być później lepsza bądź też gorsza, ale oceniać jedynie może postępowanie tej osoby. W każdym bądź razie wszystkie te moje postaci mają szansę na to, żeby stać się innymi osobami, bo książka kończy się wieloma znakami zapytania. I to jest również to, co bardzo perturbuje moich czytelników i wręcz czasami są tacy pełni złości na mnie, że oni już chcą więcej, więcej.
Te znaki zapytania, to rozumiem, że prowokacyjnie i już jakaś kontynuacja powstaje.
Tak, to prawda. Zostawiłam sobie taką uchyloną furtkę, ale to jest również furtka dla czytelników. Sama wiem, że czytając nieraz jakąś powieść, jestem może zawiedziona, czy jestem taka skonfundowana, że te losy się potoczyły tak, a nie inaczej. I później chcę dosnuć swój wątek, że jednak skoro autor nie poprowadził mojej bohaterki tak jak ja bym tego oczekiwała, to jednak nie zatrzasnął za nią drzwi. Ten wątek został niezakończony i ja mogę marzyć o tym, mogę myśleć, że jej losy ułożą się tak, jak ja bym tego sobie życzyła. Więc to z jednej strony jest właśnie takie otwarcie dla mnie tej furtki, ale z drugiej strony też jest otwarcie dla czytelników. I o ile nie myślałam o kontynuacji tej powieści, tak już teraz z całą pewnością po szeregu tych reakcji to chciałabym jednak pociągnąć ją dalej. Nawet moi najbliżsi, moja mama, choćby dla tych osób chciałabym też dokończyć te losy.
Się zawali, a jego zmierzch dotyczy także mnie. Ja wierzyć chcę, że jeszcze nie, że nie. Gdy mówią mi gazety o kolejnej wielkiej fali, się schronić nie ma gdzie. Drzewa w trawie, które dziwi się i sławie, to jest mój schron, to mój schron. Gdy mówią, że co ważne dla mnie istnieć nie ma prawa i aby żyć muszę dostosować się. Nie chcę mieć innego.
witraż. To jest tytuł bardzo symboliczny, ponieważ po pierwsze, cóż on znaczy, więc mnóstwo szkiełek ułożone w jakiś kolorowy obraz. Po pierwsze te szkiełka, jak nasze życie, nie jest zawsze kolorowe, tak witraż ma mnóstwo różnych też i ciemnych i jasnych barw. I po drugie są to jakby okruchy życia poskładane w całość. To jest również taki, powiedziałabym, głębszy wymiar tego tytułu, ponieważ często, gdy przypatrujemy się z bliska takim okruchom kolorowych szkieł, to widzimy tylko kolorowe szkiełka. Natomiast dopiero, kiedy odejdziemy dalej, to ten obraz nabiera głębi i nabiera znaczenia, bo wtedy układa nam się w całość, układa nam się w jakiś przekaz. I to jest jednocześnie takie przesłanie. Nie oceniajmy ludzi po jednostkowych zachowaniach. Nie oceniajmy ludzi po jakichś błędach, po podjętych decyzjach, być może w momencie emocji. Oceńmy całość. Oceńmy całość tej sytuacji, bo nawet nie człowieka, nabierając dystansu do tego, bo oceniając natychmiast to, co widzimy, te okruchy zdarzeń, te okruchy życia, możemy komuś wyrządzić krzywdę. Więc patrzmy na wszystko z pewnej perspektywy, żeby być bardziej sprawiedliwym, bardziej obiektywnym. I jeszcze trzeci wymiar, trzeci aspekt tytułu, może nie będę tak tylko zrysuję, bo witraż jest bardzo kruchy. Tak jak ludzkie życie może rozsypać się w jakimś momencie, kiedy w niego uderzymy i wtedy bardzo ciężko jest posklejać te kawałeczki szkła. Więc to również bardzo symboliczne przesłanie, że w pewnym momencie próbujemy coś budować w życiu, w pewnym momencie jakieś niespodziewane zdarzenie może nam to przerwać i zniweczyć nasze plany. I to wszystko rozsypie się jak właśnie te kawałeczki szkła.
jest Pani skupiona na promocji tej książki, czy już pracuje Pani też nad czymś innym, bo tam przecież te zeszyty i inne rzeczy, które tak no, długofalowo się zapowiadają?
Myślę, że dzięki też dobrej współpracy z moim wydawcą, bo widzimy sprawy jakby w jednakowy sposób, bardzo dobrze nam się współpracuje i podjęliśmy decyzję, że te zeszyty będą kontynuowane. Więc będzie kontynuacja zeszytów, które wychodziły wcześniej i wcześniej na antenie rozmawiałyśmy o tych zeszytach. Zeszyty mają wielu swoich zwolenników, ponieważ są to cienkie, małe książeczki. Niektórzy mówią, że leżą gdzieś tam koło łóżka, że jak przyjdzie gorszy dzień, to sięgają, bo one są małe, kolorowe i mają dużo dobrych emocji, co niekoniecznie znajdziemy w powieści, bo tam są również i bardziej smutniejsze klimaty. I no nie byłabym sobą, gdybym już czegoś nowego nie pisała. Mam też jeszcze zaczętą powieść inną, która na pewno nie będzie szybko napisana, bo żeby była zrobiona dobrze i tak jak mi się marzy, po prostu muszę poświęcić jej odpowiednio dużo czasu i zdradzę, że będzie dotyczyła Podlasia. Akcja będzie działa się na Podlasiu.
Akcja Podlasie, o której na pewno w Radiu Podlasie też powiemy. Powiedziała Pani o tej dobrej współpracy z wydawcą. Czasami młody pisarz, który dopiero zaczyna, próbuje pisać, próbuje być tym pisarzem, może trafić no różnie. Pani też próbowała z wydawnictwami, próbowała Pani z koleżankami też piszącymi. Czy no, trzeba nie przestraszyć się, nie uciec?
Tak, oczywiście. Cała moja taka od pierwszej książki, ta moja droga od pierwszej książki była po prostu nauką. I nawet współpraca z pierwszym wydawnictwem, później właśnie wydawałam z koleżanką, podróżniczką, później sama. Były to ciągle nowe doświadczenia. Przede wszystkim bardzo ważne dla mnie też, to polecam innym ludziom, nie palmy za sobą mostów. Ja do dzisiaj jestem jakby w doskonałych stosunkach z moim pierwszym wydawcą, z tymi osobami, z którymi pisałam później i przypadkowo, że tak powiem, nasze też drogi się przecięły z wydawnictwem Od deski do deski Tomasza Sekielskiego i współpraca jest na takich bardzo fajnych, zdrowych zasadach, ponieważ z szefową wydawnictwa jakby nadajemy na jednych falach. Na zasadzie, że mówiąc kolokwialnie, nie zbijamy sobie zdziupków, nie próbujemy jakiejś budować, nie wiem, sztucznej fascynacji wzajemnie, tylko po prostu rzeczowo widzimy podobnie sprawy, komunikacja między nami jest bardzo taka konkretna, rzeczowa i właściwie mogą być nawet niedomówienia, bo my jakby w lot jedna zaczyna i w lot chwytamy następną myśl. Także bardzo sobie chwalę współpracę z wydawnictwem i to jest dla mnie taka wydawnicza przygoda też.
Jak się da, to łatwe.
kończy się Pani pobyt w Polsce, właściwie już prawie na walizkach. Można powiedzieć, że takie wakacje w Polsce tym razem. Jakie były właśnie te wakacje w Polsce, tutaj na Podlasiu?
Te wakacje były zupełnie inne od poprzednich. Przede wszystkim były dużo bardziej dłuższe i były, mimo że książka się promuje od 17 sierpnia, natomiast takie spotkania z czytelnikami przewidujemy na jesieni, tak jak z poprzednimi książkami. I były to wakacje magiczne, bo praktycznie poświęcone w większości rodzinie, moim rodzicom, teściowej, naszym sprawom tutaj domowym, rodzinie bliższej i dalszej. I tak z boku przypatrywałam się tylko tym doniesieniom, jak ta książka zaczyna sobie radzić, i pisałam następne. Także te wakacje były wyjątkowe, były pod znakiem też naszych zwierząt, przygarniętych kotów, i myślę, że właśnie to oswajanie tych kotów spowodowało, że też, że musieliśmy przedłużyć troszeczkę nasz pobyt, żeby nie zostawić ich tak na pastwę losu, więc były to wyjątkowe wakacje.
Czyli nawet jeśli się jest taką osobą jak Pani, taką ciągle na walizkach, ciągle w podróży, raz w Brukseli, raz w Polsce, to od czasu do czasu trzeba tak po prostu usiąść i spędzić wakacje z rodziną.
Tak, bardzo niezbędna w życiu jest równowaga, jak wiemy. Czasami mi tej równowagi brakuje, ponieważ jestem właśnie taka pędząca, wiecznie pędząca. Właściwie moi znajomi, bliscy, jak przypatrują mi się w te wakacje, to nie wiem, czy nie zastanawiają się, czy nie jestem chora, bo tutaj ze mną czegoś się nie dzieje, ponieważ to nie jest mój styl jakby spędzania wakacji. My zawsze przede wszystkim jesteśmy krócej na urlopie w Polsce i intensywniej. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy organizm daje sygnał, i to nie nawet w jakiś drastyczny sposób, tylko po prostu zaczynasz odczuwać potrzebę bycia z bliskimi i wrzucenie sobie na ten wolny bieg, slow, i po prostu przypatrywanie się tej codzienności. Zresztą byłabym niewiarygodna, gdybym pisząc zeszyty i tam wysławiając właśnie takie życie, robiła zupełnie co innego. Więc do życia potrzebna jest równowaga. Nasza jakby cywilizacja narzuca ten pęd i czasami zróbmy sobie stop i potrzeba naładować akumulatory i także poświęcić czas bliskim, bo ja ciągle mam tą świadomość, że życie ucieka, my jesteśmy tak daleko od naszych bliskich i ten czas spędzany z nimi teraz liczy się podwójnie, więc bardzo dużo czasu poświęciłam teraz mojej mamie i myślę, że były to fajne chwile dla nas obu, także wracam naprawdę spełniona.
A kiedy wróci Pani do Brukseli, to ma Pani swój taki zwyczaj, nie wiem, idzie Pani na gofry czy na frytki, coś takiego belgijskiego jest, co tam czeka na Panią?
Może jeśli chodzi o jakieś kulinarne rzeczy, to niekoniecznie. Natomiast bardzo brakuje mi tego mego rytmu brukselskiego. Też moje takie małe rytuały, więc tam już czeka na mnie sąsiadka, która ze mną zawsze z psem chodzi na spacer. Ten pies już tęskni za moim psem. Tęsknię za tym, żeby już pochodzić po swoich uliczkach w Louvain, bo mieszkam bardzo blisko tego historycznego, studenckiego miasteczka, który ma niesamowity klimat właśnie takiej młodości, zadumania, nowoczesność plus tradycja. Także pochodzić po tych uliczkach starego Beginarzu, po tych gocich ubach, więc tego mi brakuje. Tego haustu mojej belgijskiej codzienności. Spotkać się z ludźmi, spotkać się z bliskimi i może tak paradoksalnie, ale po prostu zacząć regularnie chodzić na basen, zacząć chodzić do teatru, bo tam jakby mam to w zasięgu ręki, prawda? Tutaj no jednak troszeczkę dalej muszę pojechać, żeby po to sięgnąć.
Tak dzisiaj zachęcając do sięgnięcia po książkę Witraż, nową książkę autorstwa pani Agnieszki Korzeniewskiej, przypomnijmy, że przecież pierwsza książka, przy której się tutaj poznałyśmy, to było właśnie Zabiorę Cię jesienią do Brukseli. Idzie ta jesień, więc może warto też przypomnieć, bo oczywiście nowa książka jak najbardziej warto ją poznać, ale jeśli ktoś jeszcze nie czytał tych wcześniejszych pani książek, to one też ciągle są dostępne w księgarniach w bibliotekach, tak. Więc żeby tak na całą pani tą twórczość spojrzeć.
Tak, i tutaj ten witraż jest jakby takim momentem, kiedy ta moja twórczość zatacza koło, bo ona znowu nawiązuje, wraca do... Tutaj bardzo ciekawy wątek Pani poruszyła. Właśnie o tym myślałam niedawno, że i tak jest, że niektórzy czytają witraż i sięgają do mojej pierwszej książki, Zabiorę Cię jesienią do Brukseli, ponieważ tam widać, teraz już widać, jak też zmieniło się też troszeczkę, jak zmieniła się Bruksela, jak ja dojrzałam, nie tylko literacko, ale po prostu jako człowiek, jak zmieniło się moje też spojrzenie. I tutaj znowu sama się uśmiecham nieraz, sięgając po tą pierwszą książkę. Na wiele rzeczy mam już inne spojrzenie. Wiemy, że no, Bruksela bardzo się zmieniła na przestrzeni tych lat. Wtedy byłam taka zafascynowana tym wszystkim, jakby tą wielokulturowością i tak dalej. I teraz wszystko jest troszeczkę inaczej. I to znowu echa tego pobrzmiewają w powieści Witraż. Pieterz jest dojrzalszy, ale żeby mieć pełny obraz, warto sięgnąć, przypomnieć sobie tą pierwszą książkę.
Bo książki warto czytać latem, na urlopie, kiedy wracamy do pracy, w weekendy, wieczorami i rano do książek zapraszamy, bo one na pewno nas rozwijają, rozwijają wyobraźnię. No i też jeśli one są takie właśnie jak autorka, czyli wiecznie uśmiechnięte, to też poprawiają pewnie nastrój. Ja dziękuję bardzo za spotkanie i do zobaczenia przy następnym pobycie w Polsce, mam nadzieję.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Podlasie.
Przed siebie głowa w niebie, mijam zaspane dni. Słońca, wschody, błękit, wody, oto co mi się śni. Bo ja nie chcę żadnych zmian. Tak mi dobrze, mam co mam. Szukam sensu w każdym miejscu, wierzę w dobry czas. Wybrane słowa jestem gotowa powtarzać raz po raz. Bo ja nie chcę żadnych zmian. Tak mi dobrze, mam co mam. Mówisz, że ci tu ciasno. Odpłynąć chcesz w wielki rejs. To pod szczęśliwą gwiazdą. Wróćmy do siebie i dobrze znanych ról, bo ja nie chcę żadnych zmian. Tak mi dobrze, mam co mam. Życie na pokaz, buja w obłokach, taki jego styl. Czas przyniesie smutną jesień i parę jasnych chwil, a więc nie chcę żadnych zmian. Tak mi dobrze, mam co mam. Mówisz, że ci tu ciasno. Odpłynąć chcesz w wielki rejs. Tłok pod szczęśliwą gwiazdą. Na ziemi brak wolnych miejsc. Swój wielki świat. Mówisz, że ci tu ciasno. Odpłynąć chcesz w wielki rejs. Tłok pod szczęśliwą gwiazdą. Na ziemi brak wolnych miejsc. Wiem, kiedy słońce świeci i uczę się swój wiek.
z Agnieszką Korzeniewską, głównie o najnowszej jej powieści Witraż, rozmawiała Agnieszka Bolewska-Iwaniuk.